południu nastrój w barach trochę więdnie, robi się cicho i sennie, ale to jest takie też miejsce ratunku dla tych, którzy nie zdążyli zjeść niczego wcześniej, albo zwłaszcza po godzinie 15-15.30 nie mają już możliwości, bo restauracje zostały zamknięte, a im dalej na południe, tym jest tu bardziej przestrzegane i de facto u nas tutaj w Salento już nie znajdzie się chyba ani jednego lokalu, gdzie można zjeść na tej godzinie cokolwiek, a w barze zawsze czeka jakiś kawałek pizzy, czy jakaś kanapka, czy jakiś pierożek. I to jest też taki moment na wytchnienie. Barmani mają najwięcej czasu, żeby pogadać. Zazwyczaj już nie stoją za ladą, tylko siedzą przy stoliku, przeglądają gazety.
Dzień dobry, tu Michał Zaczyński i mój podcast.
On się urywa koło godziny, no, zależy też od szerokości geograficznej włoskiego buta, ale o 17 to już na pewno jest czas na aperitivo, zwykle do tych pitych tutaj w stopniu niemalże obsesyjnym i w liczbie podobnej tych pomarańczowych, odblaskowych napojów, ale też wina, wszelkich koktajli. Zwykle do nich daje się rozmaite przekąski, oliwki, chipsy. Czasem są to drobiazgi tylko do podjedzenia, jakieś orzeszki podawane często w butelce, żeby setki czy tysiące tych palców nie grzebały bardzo inteligentnie w tych orzeszkach. Nie tylko sobie nasypały na miłą rączkę, nie zawsze czystą. Czasem są to, no takie słuchajcie, mini bankiety, bo to się stoły się łączy i ustawia. Jakieś makarony nawet bywają, jakieś tramezzini, czyli moja ukochana przekąska, trójkątne kanapki z super białego pieczywa z mąki 00. No dietetycy mogli powiedzieć, że takie przetarcie i taki przemiał to już nie ma żadnych wartości odżywczych, ale jakie ma, drodzy Państwo, wartości smakowe, jakie to jest mięciutkie. Zatem kieliszkiem czegoś wspaniałego, ale także jak najbardziej filiżanką kawy czy herbaty, która wbrew pozorom jest całkiem popularna we Włoszech. Uczcimy zarówno urodziny, jak spotkanie towarzyskie, ale i po prostu zakupy, pójście do fryzjera, czy po prostu miło zakończymy dzień. Ponieważ niemalże jakimś obowiązkiem narzuconym administracyjnie, tak to wygląda, na Włochów, zwłaszcza tych południowych, jest obowiązkowe wyjście wieczorem na miasto. Miasta są na tyle ciekawe i różnorodne, mają tak szeroką ofertę i wszystko jest otwarte do późna, że zawsze jest coś ciekawego do roboty, zawsze jest ciekawa witryna do obejrzenia, zawsze są znajomi czy sąsiedzi, których się spotyka, zawsze jest efektowny piesek do pogłaskania i sfotografowania. Nie przeszła jeszcze tutaj moda na pudle, a pudle, jak wiemy, potrafią robić wrażenie swoim wyglądem, niestety piskiem także, ale to na inny odcinek. No i najzwyczajniej w świecie wizyta w barze, entree do wyjścia do restauracji. Tutaj teraz poruszam ten temat, który oczywiście uwielbiacie, tak jak ja uwielbiam słuchać o restauracjach w innych krajach, gdzie nie mieszkam i w tych zwyczajach. Jest tego trochę, niektóre są całkiem oczywiste dla nas, w tym sensie, że dobrze znane i zrozumiałe, a inne zupełnie nie. Z tych zrozumiałych pamiętam taką konsternację, bo to widziałem na własne oczy, ale wydaje mi się mocno jednak trywialne, że nie zamawia się do spaghetti frytek. Amerykanie tak robią, oczywiście nie wszyscy, ale widziałem w Trastevere chociażby, ale tutaj w Bari też. Szczęśliwego ojca dwójki pociech, wcinającego kluski i zagryzającego frytkami z talerzyka obok. Temat właściwie byłby uznany za zakończony, bo co to za absurd jeść makarony i frytki, ale z drugiej strony, no właśnie na tym to wszystko polega, że akcenty są, tak powiedziałbym, niesprawiedliwie rozłożone i jest takie trochę, może hipokryzja jest za dużym słowem, ale dlaczego nie możemy sobie przekąsić kilku miłych frytek do spaghetti, a jednocześnie możemy zamówić pizzę z frytkami? Tak, pizza z frytkami jest bardzo popularnym daniem na południu. To będzie zarówno po prostu klasyczna margherita, na której górze będą zwykłe frytki, jak i pizza bez pomidorów na crème fraîche z ziemniakami pokrojonymi w plastry. Mogą być one tak surowe, więc będą tylko delikatnie przypieczone, wtedy są cieniutkie, a mogą być takie klasyczne, po prostu walnięte ziemniory z pieca. To jakoś nie przeszkadza. Nie przeszkadza także, co jest ciekawe, ziemniak w ryżu do owoców morza. Jest taka wersja dania tutaj polijskiego z okolic Bari. W roli owoców morza występuje tutaj też ośmiornica. Ale się zdarza makaron z ziemniakami i z ośmiornicą. Albo z owocami morza rozmaitymi. To jakoś nie przeszkadza. A spróbujcie zamówić oddzielnie frytki i spaghetti. Koniec macie przechlapane. Na tej samej zasadzie kardynalnym rzekomo błędem jest dodawanie sera do ryb, to, no to niby wiemy, ale do makaronu, gdzie jest ryba. No dobrze, pogodziliśmy się z tym już, po czym idziemy do eleganckiego baru i nagle wjeżdża łosoś na burracie. Burrata jest serem. Pytam, o co chodzi? No to okazuje się, że to nie jest kwestia samego łączenia nabiału z rybą, ile poziomu świeżości. Bo taka burrata jest serem bardzo świeżym, bardzo lekkim, delikatnym, ale przede wszystkim świeżym. Podobnie świeży i delikatny jest łosoś. Ale już na przykład, gdyby ten łosoś nie był wędzony, czy niemalże surowy, ale gdybyśmy go upiekli, to już nie pasowałby do buraty, ale przede wszystkim nie pasowałby do parmezanu. Rozumiecie coś z tego? Nie wszystko trzeba rozumieć, czy pewne rzeczy trzeba po prostu wziąć za pewnik. Jednocześnie jednak, tak jak powiedziałem wcześniej, możecie dostać makaron z rybą, miecznikiem i soloną ricottą. I teraz ustalenie poziomu świeżości, nowości i delikatności sera oraz ryby, dla mnie to takie nie jest ani łatwe, ani oczywiste. Trudno, trzeba dawać się zaskoczyć. Każdy region też ma tutaj swoje przyzwyczajenia i swoją czarną listę. Kiedy ja czasami się tutaj popisuję i na moim Instagramie, na który Was zresztą zapraszam, Michał Zaczyński, taka jest jego nazwa, łatwo zapamiętać, pokazuję to, co upichciłem, to dostaję alarmowe telefony. Autentycznie dostaję alarmowe telefony od najbliższych tutaj znajomych czy ludzi z mojego miasta i dowiadują się, że nie dodaje się absolutnie natki do żadnego makaronu, nigdy pod żadnym pozorem. Włosi nie dają natki, taki otrzymują komunikat. Chociaż sobie myślę, Jezu, no ale raz, że zdrowa, a dwa, że może lubię, no to ja, może ja bym chciał, nie? A może czuję na bazylię, a muszę mieć coś zielonego? Nie, nie daje się natki do makaronu. I na nic się zdają tłumaczenia, że osobiście bawiłem w Kalabrii, w miejscowościach typu Tropea, czy pizzo, i jadałem tam pakeria albo penne z papryką, tuńczykiem, pomidorami, oliwkami i to wszystko było posypane natką. Nie, nie daje się. Innym razem kolejny alarm. Jak mogę pokazać linguini z pomidorami i na zdjęciu, no nie na talerzu, ale gdzieś tam w tle były cytryny. Nigdy pod żadnym pozorem nie dodaje się we Włoszech cytryny do makaronu. Więc odpisuję grzecznie. Przepraszam bardzo, ale byłem w Mediolanie, na dachu domu towarowego Larry Nascente w eleganckiej restauracji z moją rodzicielką i jedliśmy spaghetti ze wstążkami ze skórki cytryny. Bardzo odświeżające letnie danie. Nie, nie można, nie, nie, nie. No więc sami rozumiecie, albo sami nie rozumiecie. Nie należy się tym w ogóle przejmować. Uważam, że wolność osobista jest tutaj istotna. Bardziej skoncentrowałbym się na ogólnym, że tak powiem, savoir vivre, czyli uśmiechu, uprzejmości, dużej cierpliwości, niewyrywaniem się z napiwkami, ponieważ nie jest to jakoś szczególnie widziane, ani w ogóle potrzebne we Włoszech. Spotykam się czasami nawet z karteczkami gdzieś w restauracjach, że napiwek jest wliczony w koperta, czyli w to nakrycie stołu, zresztą zwykle bardzo niewielkie, i to jest wystarczająca forma gratyfikacji kelnerów. Może wynika to z faktu, że nie chcą Włosi, by zachęcani napiwkami kelnerzy czy kelnerki traktowali ludzi inaczej, albo żeby ludzie myśleli, że za parę dodatkowych euro kupią sobie czas kelnerki albo lepszą obsługę. No nie, nie, wszyscy jesteśmy tutaj w tym cudownym kraju równi.
Wielu ludzi, a Una focaccia, per favore.
Lei l'ho detto biondata? Passa così?
Sì.
Ok, con il card?
No. Z innych zasad do pizzy pija się piwo, a do makaronu wino. Dlaczego? Nie wiadomo, po prostu tak się pija, chociaż logika wskazywałaby, że skoro pizza sama w sobie jest dosyć ciężka, to może lekka biała malwazja będzie przyjemniejszą rzeczą niż ciężki craft, z których zresztą Włochy słyną mój kolega, który się mocno interesuje piwami od strony, że tak powiem, browarniczej. Sam mi mówił, że ten kraj, czyli Włochy, są absolutnym liderem w produkcji najlepszych urządzeń i mają tutaj naprawdę wyspecjalizowanych guru, można powiedzieć, w branży piwowarskiej. Ja myślę, że chodzi po prostu o to, że jak już ludzie bawią się w samodzielne ważenie piwa, to przynajmniej chcieliby, żeby to były jakieś ładne urządzenia i maszynki. A jeśli chodzi o Włochów, to wiadomo, że w kwestiach estetyki i designu można im zaufać. Nie jestem tutaj na południu fanem wszystkiego. Nie szaleję na przykład za cima di rapa, czyli rzepą brokułową, która jest dla mnie po prostu gorzka i nieatrakcyjna wizualnie. Nie lubię tych cieci, tych rozgotowanych, niestety w ogóle rozgotowanych warzyw. To jest trochę mitem właśnie, że tutaj wszystko tak się bardzo robi al dente. Makaron tak, zawsze, chociaż i bywało, że w Lecce trafiłem do lokalu, gdzie mi podano makaron rozgotowany, nie do wiary. No ale to taki bardzo był domowy, to jest specyficzny makaron, który ponoć bardzo trudno jest ugotować tak, żeby był odpowiednio twardy. Tęsknię za takimi rzeczami jak wiśnie, agres czy porzeczki, które nawet tutaj we Włoszech nie ma swojej nazwy. Mówi się ribes, to jest w ogóle takie niewłoskie. Czarnej nie ma, chociaż czerwona akurat jest przez cały rok. Nie wiem, może dlatego, że ona jest kwaśna, to jest taki kontrapunkt dla absolutnie wszystkiego, co tu jest mocno słodkie. Nie jem mięsa, więc kombinuję z zamiennikami. Nie zdradźcie mnie, ale ja uwielbiam i uważam, że taka jest najlepsza. Lasagne z tuńczykiem. Róbcie ją tak, jak byście robili z mięsem, tylko zamiast mielonego mięsa dajcie tuńczyka, koniecznie z oliwy, z oliwek wyciągniętego, ale tu właściwie trudno o inne. Jest to genialne danie. Tak samo oczywiście z parmezanem, z mozzarellą przekładane, z sosem pomidorowym własnoręcznie robionym. Ponoć, też mi tak sugerują ludzie tutaj, którzy tak chcą mnie tak trochę, nie wiem, wychowywać się złym słowem, ale tak mi doradzić, że absolutnie mam się trzymać z daleka od gotowych sosów pomidorowych. No te z naklejką bio są bardzo, bardzo smaczne. Też bez przesady. No bo ja naprawdę widziałem pizzę w supermarketach w ladach chłodniczych mrożone. Więc tak bardzo tego sosu bym się nie czepiał. Poza tym też nie przez cały rok mam są pomidory świeże. Trzeba też tutaj przygotować się na to, że rzadko kiedy dostanie się to, co się zamówi. Nie mówię o restauracjach, bo to już są z obsługą kelnerską, bo to już jest jakby trochę prościej, ale wszelkie bary, jakieś proste jadłodajnie, jakieś jedzenie na wynos. Systemy są rozmaite. Tu mam na przykład wspaniałą burgerownię, bezmięsną także, spokojnie. Najpierw trzeba pójść do kasy i powiedzieć, na co ma się ochotę. Jak już się powie, na co ma się ochotę, trzeba pójść do drugiego okienka po drugiej stronie budynku czy kiosku i złożyć zamówienie u stosownych panów czy pań, którzy te kanapki będą nam szykować, te burgery, po czym wrócić z powrotem i zapłacić, jakby nie można było tego zrobić od razu, oraz następnie znowu wrócić do poprzedniego okienka, żeby gotową rzecz odebrać. Nie rozumiem, dlaczego jest to takie skomplikowane, co ma jedno wspólnego z drugim, ale tak to właśnie wygląda. Jeśli chcemy zamówić kawę, sok, trzeba właściwie powtarzać 5 razy. I tak duża jest szansa, że nie dostaniemy tego, o co prosiliśmy.
Hitem jest w ogóle tutaj Bar Paolo, który jest jednocześnie miejscem na najlepsze jedzenie w moim mieście, takie przekąskowe, a z drugiej strony jest powodem moich nieustannych frustracji, zważywszy na ogromny wybór rozmaitych małych właśnie takich ciasteczek, przekąsek, tych wszystkich sfizzi, tych wszystkich pizzetek, rogalików, pancerotti, kanapeczek i tak dalej. Logicznie byłoby podejść do tych lad, pokazać pani, na co ma się ochotę, zapłacić, zabrać te rzeczy i usiąść przy stoliku. Niestety nie, ponieważ przy stoliku jest obsługa kelnerska. Więc trzeba pójść do stolika. No i do stolika przyjdzie kelner. No i tak, a właściwie podałoby powiedzieć, na co ma się ochotę. Ale dzisiaj po pierwsze nie pamięta, po drugie często nie zna się nazw tych rozmaitych rzeczy. Po trzecie ma się kilka pytań, mianowicie czy te małe krokiety z ziemniaczanem mają jakieś w sobie mięso, czy jednak go nie mają. Co jest w środku danego pierożka, a co jest w jakiejś kanapce, a czego nie ma. Naturalna rzecz. Nie, niestety. Musielibyśmy po prostu poczekać na kelnera, następnie z tym kelnerem pójść do lokalu, pokazać go, wypytać dokładnie o wszystko, po czym wrócić karnie na swoje miejsce, po czym kelner bym nam to przyniósł, ale tak też to nie działa, bo kelner nie ma czasu, żeby z każdym klientem chodzić do baru. W związku z tym mówisz mniej więcej, co byś chciał, a kelner ci mniej więcej to przyniesie. No i w tym sposobem niektóre z co lepszych delicji nas omijają. Mi się wydaje, że jest kwestia tego też, że po prostu Włosi jedzą wszystko i wszystko im smakuje, dlatego też jest ta cała filozofia przystawek. No bo czy dostaniesz coś z pomidorami, czy z bakłażanem, okej. Okay. A filozofia z tymi przystawkami w restauracjach jest taka i dlatego one też są relatywnie kosztowne, zwłaszcza w porównaniu z cenami dań głównych, że są to bardzo duże porcje, zazwyczaj na parę osób. Rzadko bowiem, a im dalej na południe, tym rzadziej, przychodzi się do restauracji w parach albo, Boże, tym bardziej samotnie. Nie, zazwyczaj przychodzi się z przyjaciółmi albo z rodziną. 6 osób to jest taki standard, bywa i 16. I 60. No i stąd te przystawki. Wybiera się po kilka takich przystawek i dla każdego przy stole jedna porcja jest. Więc nie zdziwmy się, że jeśli na przykład zamawiamy na przystawkę kalmary, to wjedzie cała wanna tych kalmarów, a jeśli są to parmigiany, czyli te takie, no bo chciałbym na takie ciasteczka bakłażanowe, zapiekanki z bakłażanów i pomidorów, w tutejszej wersji często z owocami morza, to też dostaniemy ich co najmniej 6, żeby każdy mógł sobie spróbować. Tu nie ma takich sytuacji, że Grzesiek lubi mięso, że Aneta ma uczenie na owoce morza. Nie, wszyscy wszystko jedzą, wszyscy są zadowoleni. To jest taka rzecz, której ja trochę zazdroszczę, bo życie byłoby prostsze, gdyby naprawdę mi wszystko smakowało i gdybym nie był wybredny. No ale z drugiej strony dobry Bóg nade mną czuwa, bo jestem tutaj we Włoszech. Stadnym jedzeniem, z tym stadnym wychodzeniem do restauracji, z tym ciąganiem przyjaciół, a jeśli mowa w ogóle o ludziach młodych, to już w ogóle 12-20 para osób, to jest standard, wiąże się bardzo miła rzecz dla turystów. Mianowicie nawet gdy są najbardziej oblegane, świetnie recenzowane restauracje czy trattorie, przed którymi kolejki wiją się i sięgają kolejnych przecznic, gdy jesteśmy sami albo w parze, zawsze możemy podejść na sam początek i jest prawdopodobieństwo, że dostaniemy stolik natychmiast ogromny, ponieważ te tłumy nie czekają na jeden stolik, tylko czekają na 7 albo 12 połączonych ze sobą stolików, żeby wspólnie razem biesiadować. Wówczas jesteśmy wygrani w takiej sytuacji. Natomiast odnośnie tychże tłumów to też nie jest tak kolejny mit. I to ja myślę, że jednak dotyczy większości z krajów, większości z miejsc. Darujmy sobie tę prawdę objawioną, że w restauracjach, gdzie jest pusto, jest niedobre jedzenie, źle karmią, a gdzie są tłumy, gdzie jest pełno ludzi, to jest wspaniałe jedzenie. Nieprawda. To nie są te czasy. Ja już byłem w miejscach absolutnie okropnych, ale polecanych max na max punktów przez TripAdvisor. Powinno mnie tknąć w to, że nie tylko w karcie, zwanej tutaj menu, a nie menu, nie były to zdjęcia makaronów, w sensie właściciele nie edukowali, jaka jest różnica między fettuccine a farfalle, a spaghettone na przykład, tylko były, słuchajcie, jak w takim klaserze ze znaczkami, pojedyncze kluski. Oczek się go otwierało, może trochę jak takie klasery z biżuterią gdzieś w sklepie jubilerskim. I one były tak wszystkie przymocowane i tak można było obejrzeć i dotknąć w takim trójwymiarze. Aha, więc tak wygląda pennę. A, więc tak wygląda muszelka. No i wtedy ja naprawdę powinienem wiedzieć, to było w Neapolu, zachwyt nad tym miastem przyćmił mnie umysł i to było najgorsze experience, powiedzmy, kulinarne w moim życiu, tutejszym włoskim. Tymczasem za tym, że jakiś lokal przyciąga tłumy, może stać to, że ma dania mocno popularne, że karmi tak zwanym comfort foodem, bywa. Albo, że potrafi przyciągnąć klientów poprzez sprytnych naganiaczy. To akurat nie jest jakieś zbyt częste, ale się zdarza. Albo po prostu jest, uwaga, lokalem dosyć brzydkim. Ludziom jakoś też się wydaje, że jakieś tak zgrzebnie, jakieś ceraty na stołach i jakieś lamperie i błazerie, to na pewno jedzenie będzie prawdziwe, bo w tych ładnych knajpach te wszystkie pieniądze poszły na meble i na lampy, a tutaj w tych takich, rupieciarniach, nie wiem, czy jakichś takich właśnie lokalikach mocno przykurzonych, znajdziemy prawdziwe jedzenie. No nie, no to już tak nie jest. Uwielbiam jedzenie w bardzo nowoczesnych wnętrzach, bo uwielbiam w ogóle kuchnię nowoczesną. Nie dajmy się omamić. Byłem w Lecce w lokalu prowadzonym przez siostry i to wyglądało jak prywatny dom z pokojami. Było to szalenie przyjemne do momentu, kiedy nie wyjechały te dania i zobaczyliśmy ich wielkość i też taką ogólny brak efektowności, bo to nie jest też taki, to jest kolejny mit, że wszystkie restauracje we Włoszech są jakieś zupełnie wyjątkowe. Nie dawajmy się na to nabrać. Często za tym, że lokal jakby nie jest najczystszy, jest mocno wątpliwy urodowo, stoi po prostu lenistwo właścicieli, albo generalnie ignorancja. No ale co nie mają zmieniać, kiedy tłumy gości ze Stanów, Wielkiej Brytanii, czy Argentyny, czy Chin walą w te miejsca, bo wydaje mi się, że tak będzie bardziej autentycznie. To nie jest wcale autentyczne. A i też jedzenie będzie trochę na starą modłę. Dajmy sobie trochę też jakiejś takiej nowoczesności. Mitem jest też ogólne takie wyrafinowanie, tak na bogato. Zjechawszy Europę, przyjeżdżamy w końcu i odwiedzawszy tamtejsze wyszynki, przyjeżdżamy w końcu do kolebki spaghetti, makaronów do Włoch i nagle się dziwimy, że dlaczego na stole nikt nam nie podaje, tutaj nie czekają już na nas słoiki z parmezanem na przykład, że każdy nasypał ile chce. No nie ma, tak właściwie się nigdzie nie dzieje. Jeśli już, to jest tylko znak, że jest to lokal mocno turystyczny, ponieważ Włosi bardzo wierzą w to, co im przygotuje kucharz. Nie jest też tak, że każdy z makaronów czy dań ugina się pod listowiem świeżej bazylii. Czasem dwie wpadają tylko na cały sos dla czterech osób. Nie ma też żadnych wymyślnych, tutaj uwaga, okropne jest to słowo, bo z góry was przepraszam, czekadełek, no ale umówmy się, amuse-bouche brzmi mocno niefortunnie, zwłaszcza w kontekście, że często za taką pierwszą rzecz na pierwszy głód służy dość starawe pieczywo. Nie, to nie będą żadne świeżo wypiekane chleby z chrupiącą skórką, które nas oszałają swoim aromatem. Nie będą nam podawać oliw aromatyzowanych oraz klasycznych, czy masła obowiązkowo z solą morską, tudzież rozmarynem. Nie, to będzie skipka chleba sprzed wczoraj, żebyśmy potem bardzo często wygrzebali sobie resztę sosu z talerza, ale i tak się zdarza, że ten chleb nam zabiorą w momencie, jak przyniosą nam dania. Więc nie mamy tu się tak kosić i oczekiwać tutaj fajerwerków. Te się zdarzają, ale oczywiście to już w tych lokalach naprawdę z wyższej półki i tych ładniejszych, do których, jak już ustaliliśmy, nie chcemy chodzić, bo ponoć designerskie lampy pochłonęły cały budżet. No ale z drugiej strony trudno oczekiwać takiego wyrafinowania, wydelikacenia w sytuacji, kiedy mnóstwo dań czy produktów ma nazwy średnio romantyczne. No dość wspomnieć, że calzone to jest skarpeta, że lubiana przez nas chrupiąca bułeczka, ciabatta to jest kapecz. Prawie wszystko, co jest do jedzenia we włoskim języku, ma swoje odpowiedniki, no i można się rozczarować. No ale to, co mitem nie jest, to na pewno te godziny otwarcia restauracji, które otwarte są dwa razy dziennie, a po środku jest dosłownie czarna dziura. Gdybym miał jakąkolwiek dać poradę, nie, w ogóle jestem od tego daleki, uważam, że każdy powinien się cieszyć na własnych warunkach i zasadach i robić to, co mu się żywnie podoba, ale gdybym naprawdę musiał już dać jedną radę dla ludzi, którzy przyjeżdżają do Włoch po raz pierwszy na przykład, zwłaszcza na dłużej, to jest, i zwłaszcza jeśli mieszkają, wynajmują sobie jakiś apartament czy wakacyjny dom, to absolutnie niech ich ręka boska broni przed szykowaniem sobie wystawnych śniadań. Wygląda to tak, że taka familia wstaje, zanim wszyscy się umyją, zanim wszyscy wypiją tę kawę czy tam wodę z cytryną, w moim przypadku akurat, zasiądą do stołu, do którego będą przygotowane jakieś tam jajka, frytaty czy jajecznica, owoce, pieczywo, tuńczyk. Zanim to zjedzą, zanim ustalą trasę dzisiejszych wycieczek, zanim pozmywają, zanim się wyperfumują, będą gotowi do wyjścia, to będzie godzina jakaś 12. Pojadą, pooglądają, po czym o godzinie 16 zaczyna się głód i szukanie czegoś, żeby zjeść obiad przecież. Ponieważ nie ma o godzinie 16 żadnego miejsca w południowych, zwłaszcza w Włoszech, ale spróbujcie też znaleźć w Toskanii czy w Rzymie. Kończy się to na właśnie wspomnianym barze i wyjadaniu jakichś takich przesuszonych już ostatnich kawałków pizzy czy pancerotti. Ponieważ głód już jest spory, no to się tego zje kilka. Chce się też spróbować. I potem się przestaje być głodnym. No i a na kolację no to już zawsze jest, że panie nie jedzą, bo o tej godzinie to one już nie jedzą, panowie coś tam. I tak się kończy właściwie na niczym. Można przyjechać do tych Włoch i tak naprawdę w ogóle tego jedzenia nie spróbować tutaj. Tylko przez to, że się nie jest w stanie przestawić na inne godziny żywienia i inne obyczaje.
Torta di mera, si?
Oggi
sono prugne.
Queste sì, sono nere.
No va bene, solo per me.
Uno è 40.
Buona giornata.
Warto jednak ustalić, na jaką kuchnię ma się ochotę, ponieważ no rozrzut pod względem, nazwijmy to, oficjalności dania może być całkiem poważny. Przytoczę wam menu z dwóch restauracji najbliżej mojego domu. Jedna jest 4 kamienice stąd, druga 5. Jedna to jest prosta trattoria, a druga to restauracja eleganckiego butikowego hotelu. No i w tym hotelu znajdziemy tartar z tuńczyka, burratę, kapary, sałatę friskus oraz katsubushi, czyli trochę suszonych płatów ryby. Taka będzie przekąska. Będą też makaron graniano, czyli taki, to się w ogóle nazywa kaloryfery, bo on właśnie ma taki kształt takiego starego kaloryferka z mulami, fasolką cannellini, z liśćmi smażonego pora, a ta fasolka oczywiście cannellini to jest alce nero o zapachu cytryny. W przystawkach znajdziemy też czarną fettuccine, czyli taki makaron del duca, bo podaje się wtedy producenta czy pochodzenie, oraz pulpę z jeżowca, rzepę w proszku i imbir w wstążkach. Albo linguina, to kolejny rodzaj makaronu, ale od innego producenta, z specyficznym masłem, w tym przypadku z północy Włoch, z papryczkami, z sosem anchois i surowymi krewetkami. Ewentualnie będzie jeszcze glazurowana kałamarnica z serem, z ricottą kozią, z krewetkami wmarynowanymi w limonce i w ginie przygotowanymi metodą sous vide w musie owocowym. Albo smażone przegrzebki z fioletowym bulionem dashi. To jest też a propos tej fascynacji kuchnią japońską tutaj. Na deser migdały, dżem figowy i czekoladowa polewa kawiarowa, czyli to będzie czekolada w formie takich maleńkich kuleczek, a to wszystko na czarnej tarcie nasączonej luksusowym likierem. Tymczasem w tawernie, w trattorii znajdziemy pulpety z ośmiornicy, pulpety z mięsa, muszle sauté, carbonare di mare, czyli będzie tam zamiast boczku trochę owoców morza, ewentualnie orecchiette alla sorrentina, czyli trochę makaronu właśnie z rybą, gamberoni alla griglia, czyli owoce morza, krewetki z grilla, a na deser mus cytrynowy, ewentualnie ciastko pęczowe, koniec. Ja uwielbiam to łączenie kuchni azjatyckiej z włoską. Mój ukochany lokal w Bari o nazwie Momi na przykład oferuje bao z łososiem i bistecjami, albo z krewetkami i majonezem. Oferuje bajgla, to akurat takie bardziej może amerykańskie. Tu też mamy wędzonego, ale półsurowego łososia z wędzoną ricottą i awokado bodajże. Mas makaron z maczy, także z pistacjami. To wszystko są takie śliczne kolory, do tego sporo sosu sojowego. Okazuje się, że ten miks właśnie tych dwóch kuchni absolutnie do siebie pasuje i pięknie te smaki się przenikają. I odwrotnie, czasem coś, co brzmi szabowo, jest prosto jak serek wiejski i kajzerka z żabki. Pójdźcie sobie na targ rybny do Bari w samym centrum. Z maleńki. Rybacy tam żłopią piwo za 1 euro, co oczywiście przyciąga rzesze turystów. Po środku ustawione są stoły, na których czasem sprzedają drobiazgi, które przywieźli. Surrealistyczne jest to widowisko, gdy młodzi ludzie, często w ogóle studenci, przychodzą do tych stołów z własnym jakimś niedrogim pieczywem z piekarni czy z dyskontu i zamawiają jeżowce. I brzmi to nieprzytomnie luksusowo, ale jest to po prostu najprostsze studenckie jedzenie. Tak jak jeżowce zastępują tutaj ostrygę, w roli szampana właśnie występuje to najtańsze piwo za 1 euro. Albo zamiast tej ostrygi czy jeżowca świeżo przygotowana sałatka z owoców morza. A o czym się rozmawia przy jedzeniu? No, przy jedzeniu rozmawia się oczywiście o jedzeniu, ale o jedzeniu rozmawia się absolutnie wszędzie. Bezustannie. W kolejce, w autobusie, w sklepie, na spacerach, bez względu na płeć, bez względu na wiek, bez względu na status społeczny i materialny. Wszyscy bez końca rozmawiają o jedzeniu. W rybnym spytają zawsze was, jak będziecie robić tę rybę, co z nią zamierzacie z nią robić, bo od tego będzie zależało, jak wam ją wyfiletują. No bo przecież wam wyfiletują. Ale oprócz tego będą bardzo ciekawi jeszcze, jak ją robicie, z czym ją robicie, skąd pochodzi przepis, jeśli go nie znają. Powiedzą wam, jak oni to przyrządzają, jak przyrządzała ich matka, jak przyrządzała ich babka, rodzina ich żony, rodzina męża, chociaż często przyrządzają wszyscy właściwie w ten sam sposób, ale to nie ma znaczenia, ponieważ każdy powód jest dobry, żeby o tym jedzeniu pogawędzić. Jest to świetne, ja to uwielbiam. Ani trochę nie jest to nudne, bo w przeciwieństwie może do swoich zachodnich, północnych sąsiadów, którzy o jedzeniu potrafią ględzić i 3 godziny przy stole, Włosi mówią dosyć tak, jacy są. Konkretnie, energicznie, z przytupem. Jeśli jednak nie macie ochoty na konwersacje, na jakieś głębsze albo dłuższe na temat jedzenia, tego co będziecie spożywać, co lubicie jeść, jak co konkretnie przygotowujecie, czy na oliwie, czy na maśle, czy dodajecie sól przed, czy po i tak dalej. I tak dalej, zawsze możecie powiedzieć, że waszym ulubionym daniem jest pizza z ananasem. Żeby nie było, że was nie przestrzegałem, wrzućcie sobie, bo nawet na YouTubie są takie filmy w ukrytej kamerze, co Neapolczycy są w stanie zrobić za samą sugestię takiej potrawy. Tu jest pulia, ludzie może mniej wyrywni i nerwowi, ale obawiam się, że mogłoby jednak skończyć się w miarę podobnie, a schody tutaj, kurczę, mają takie strome stopnie.
Bardzo dziękuję za wysłuchanie podcastu. Zapraszam do kolejnych. Zapraszam też na mój blog michałzaczyński.com niezmiennie od 2012 roku. A także na Facebook, na fanpage Michał Zaczyński Blog, w którym komentuję bieżące wydarzenia, oraz na Instagram, gdzie obejrzycie sobie ładne zdjęcia i ładne stories. Dziękuję.